ufa Jezusowi.
I kochani, chciałbym dzisiaj mówić o takich rzeczach, których właściwie, kiedy zastanawiałem się, kiedy myślałem, kiedy zastanawiałem się o czym, z czym się wami, z wami dzisiaj podzielić, to Bóg kładł w moim sercu tak naprawdę temat, który miałem przygotowany dla innej grupy. I myślałem, Boże, czy to jest coś, co tutaj mam mówić? Ale wiecie, kiedy brat rozpoczął dzisiejsze nabożeństwo, kiedy mówił świadectwo i kiedy grupa uwielbiała, kiedy było te pieśni, a nie inne, to wiedziałem, że Bóg się nie myli, że Bóg ma przygotowane słowo i że chce dotykać się właśnie w ten sposób. Chciałbym mówić o doświadczeniach, o czasie, kiedy jest trudno, kiedy przechodzimy właściwie jedne z tych najtrudniejszych doświadczeń, kiedy może jesteśmy źle traktowani, kiedy przeżywamy czas, w którym zastanawiamy się, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Kiedy może mamy możliwość i myślimy sobie, Boże, sam wezmę sprawę w swoje ręce. Kiedy myślimy sobie może, że Boże, nie rozumiem tego, ale chcę wziąć sprawę w swoje ręce. Kiedy mamy może czasami możliwość nawet zemsty. A Boże Słowo nam mówi, żebyśmy się nie mścili. Chciałbym o tym dzisiaj mówić. Chciałbym, żebyśmy otwarli swoje Biblię na Ewangelii Mateusza, na 5 rozdziale i od 1 wersetu chciałbym, żebyśmy rozpoczęli czytanie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 1 werset. Jezus, widząc te tłumy, stąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Rozpoczął tymi słowy. Szczęśliwi świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi i pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie się niezmiernie, bo w niebie czeka wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, gdyby sól zwietrzała, nikt smaku by jej nie przywracał. Byłaby nieprzydatna. W sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie daje się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapala się lampy, by ją postawić pod garkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak i niech wasze światło świecić ci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Kochani, fragment, w którym, gdy go czytamy i widzimy, że tłumy zebrały się wokół Jezusa, a najbliżej byli uczniowie, i Pan Jezus rozpoczyna jedno z największych kazań i mówi rzeczy, które można powiedzieć, kiedy czytamy, kiedy czasami, żeby niektóre rzeczy w Biblii przeczytać, trzeba troszeczkę zapomnieć o sposobie i przyzwyczajeniu do takiego uduchowionego czytania. Do przyzwyczajenia, że no, to jest takie chrześcijańskie i czytamy dalej, ale nie myślimy nad tym, co czytamy. A kiedy czytamy 5 rozdział Ewangelii Łukasza i początek tego nauczania, to Bóg mówi o rzeczach, które w pewien sposób, a właściwie dlatego świata są sprzecznościami, bo czytamy szczęśliwi i świadomi swej nędzy. Nędza i szczęście nie chodzi obok siebie. Dla świata ktoś, kto jest nędzny, ktoś, kto jest w nędzy, na pewno nie jest szczęśliwy. A Pan Jezus zaczyna słowami szczęśliwi i świadomi swej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Dla świata nędzarz to jest ktoś, kto nie ma nic. Ale dla Boga ten, który jest świadomy swojej nędzy, ten, który jest świadomy swojej marności, wobec czego? Wobec Boga. Któż nas może powiedzieć, że wobec Boga nie jest nędzny? Któż może stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, no ci inni to może rzeczywiście są nędzni, ale ja, Boże, to jestem coś wart. Wierzę, że Boże, Ty dla mnie masz wielkie miejsce. Nie. Każdy z nas stojąc przed Bogiem wie, jak bardzo nędzne jest jego życie. Każdy z nas wie, że w obliczu Boga jedyne, co możemy powiedzieć, Boże, Ty jesteś święty, wielki, wszechmogący. Ja nie mogę nic. I taki człowiek w oczach Boga jest szczęśliwy, gdyż wiemy, że taki człowiek, to człowiek, który jest skruszony, który przychodzi przed Boże oblicze i swoją nadzieję nie ma w tym, co jest w świecie, nie ma w tych bogactwach, które są w świecie, wręcz przeciwnie, uznaje siebie za nic niegodnego. Ale dla Boga to jest już ten, który dziedziczy królestwo. To jest ten, który to, co tutaj, to jest tylko chwila. To, co tutaj, to tylko pewna podróż, którą trzeba przejść. Wczoraj, kiedy byliśmy tutaj u was na wycieczce w górach, to mieliśmy taki moment, kiedy wychodziliśmy pod takie wyższe podejście, już wracaliśmy. I pomyślałem sobie, jaki to jest obraz życia z Bogiem. Idziemy, zaczynało powoli kropić, było chłodno, idzie się ciężko pod górę, ale to jest tylko chwila. Nie będziemy tak szli przez 2-3 dni, tylko za chwilę dojdziemy do miejsca, gdzie będzie odpoczynek, będzie obiad, będziemy się śmiać, będziemy się cieszyć. W tej chwili jest jakiś trud wychodzenia pod tą górę. Jest wiatr, który wieje, deszcz, który troszeczkę pokropuje, ale to jest tylko chwila, a już za chwilę będziemy odpoczywać. I Bóg mówi, że tacy ludzie są szczęśliwi. Ci, którzy swoją nadzieję mają w Nim, a nie w tych bogactwach i rzeczach tego świata. Dalej jest napisane szczęśliwi zasmuceni, szczęśliwi pokorni, szczęśliwi złaknieni. Dalej zaczynamy czytać o rzeczach, które dla tego świata są jakby przeciwnościami. Są rzeczami, którymi można powiedzieć, no jak szczęśliwi. Każdy w świecie, gdyby to tak mu powiedzieć i nie używając, wiesz, tak Biblia mówi, tylko gdyby ktoś powiedział, no wiesz, jesteś szczęśliwy, bo jesteś smutny, to wziąłby taką osobę za jakiegoś nienormalnego. Jak to szczęśliwy? No jestem smutny, to nie jestem szczęśliwy. Jeśli jestem smutny, jeśli jestem złakniony, jeśli jestem prześladowany, no to chyba nie jestem szczęśliwy. Ale Boże Słowo i Pan Jezus swoje nauczanie właśnie zaczyna od takich rzeczy. Chcę jakby pokazać nam prawdziwe miejsce naszego pobytu w Bożym Królestwie. Prawdziwy status, powiedziałbym, osoby wierzącej. I dalej, bo nie będziemy przerabiać każdego z tych rzeczy, możemy sobie na to zobaczyć, ale to, co chciałbym, żebyśmy zobaczyli z całości tego fragmentu, to jest to, że Pan Jezus pokazuje pewne sprzeczności, które są dla świata, ale które dla ludzi wierzących są nadzieją, siłą, są momentem, kiedy możemy być szczęśliwi, w momencie, w którym, można powiedzieć, świat jest w rozpaczy. I dalej przychodzi do soli. I bardzo wyraźnie zobaczyłem w ostatnim czasie, że te fragmenty są z sobą powiązane, dlatego że sól jest pewnym specyficzną przyprawą. Nie da się podrobić soli. Nie da się jej zmienić w coś, co będziemy mogli używać zamiast i całkowicie stwierdzić, no jak zwietrzeje, to można ją przyprawić. Nawet Biblia mówi, że no nie przyprawia się zwietrzonej soli, wyrzuca się ją. Nie nadaje się już do niczego, chyba tylko do tego, żeby ją podeptać. Sól ma specyficzny smak. Jak gdy jej damy za dużo, to potrawy się nie da zjeść. Jak jej damy za mało, to też to nie jest to, co chcielibyśmy odzyskać. Trzeba jej dać idealnie tyle, aby smak wydobyć, był lepszy, lepszy smak by wydobyć. My mamy być taką solą. Mamy być solą, która właśnie objawia się w tych momentach, kiedy świat patrzy, kiedy przeżywamy trudne momenty, kiedy przeżywamy trudne doświadczenia. To, że właśnie w tych momentach jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na to, co przeżywają z nadzieją, sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, bo nasza nadzieja jest w Bogu. I wtedy stajemy się solą tej ziemi. Stajemy się kimś, kto może zanieść nadzieję, dlatego że sami przechodzimy przez trud i doświadczenia. Tutaj wymaga tego, aby patrzeć na naszego Pana Jezusa Chrystusa. On był tym, który przyszedł na ziemię. On nie jest Bogiem, który przyszedł i powiedział, wiecie, to trzeba tak zrobić i na tym zakończył. On nie zakończył dając tylko zakon, dając tylko prawo. Prawo pokazało grzech. Prawo pokazało, że nie mamy właściwie szans w tym, żeby samemu wypełnić zakon. Ale Bóg poszedł dalej. Zszedł na ziemię w postaci Jezusa Chrystusa, w osobie Jezusa Chrystusa. Pokazał, jak należy żyć, jak należy prowadzić życie. On więcej wiedział, że nie tylko nam pokazał i powiedział, wiecie, no ja wam pokazałem, to teraz wyróbcie dalej. On poszedł jeszcze dalej. On oddał swoje życie za nas. On sprawił, że mamy dostęp do tronu, że zasłona została rozdarta. Że nie musimy już dzisiaj składać jakichś ofiar, wypełniać nie wiadomo czego, robić nie wiadomo jakich rzeczy, tylko mamy wolny przystęp do Ducha Świętego, do Bożego tronu. To Duch Święty może nas prowadzić w tym, aby kiedy czytamy te, powiedzielibyśmy, kontrowersyjne fragmenty Bożego Słowa, w których mamy być szczęśliwi, kiedy takie rzeczy przeżywamy. Po ludzku jest to niemożliwe. Sam nieraz jestem w sytuacji, w której myślę sobie, Boże, no już dalej nie dam rady. To, co mamy, to jest to, że Bóg daje swojego Ducha Świętego. On chce, byśmy byli solą tej ziemi, byśmy byli ludźmi, którzy dają smak życiu. Nie dlatego, że tak dobrze żyją, ale dlatego, że wskazują na Chrystusa. Wskazują na Tego, który ma moc. Wskazują na Tego, który może zmienić życie. Wskazują na Tego, który może uczynić rzeczy, które są niewyobrażalne. Dlatego doświadczamy uzdrowień. Dlatego doświadczamy radości i czasu uwielbienia w najtrudniejszym momentach. Kiedy czytamy psalmy, to Dawid pisze jedne z najpiękniejszych psalmów w czasie, kiedy przeżywa jedne z najtrudniejszych chwil. Czy to kiedy ucieka przed panującym wówczas królem? Czy też kiedy ucieka przed swoim synem? Pisze psalmy, w których ucieka do Boga, w których odkrywamy prawdziwą twarz Boga, w których odkrywamy to, kim jest Bóg. Jesteśmy tym ubłogosławieni. Czy mielibyśmy te psalmy? Czy byśmy mogli tak czytać, gdyby Dawid nie przeżywał tych momentów w swoim życiu? Czy moglibyśmy być pomocą dla kogoś, kto idzie przez ciemną dolinę, przez trudy doświadczenia, gdybyśmy sami nie przeszli niejednej ciemnej doliny? Czy moglibyśmy wychodzić na kogoś, kto mówi, wiesz, Bóg jest dobry, ale sami byśmy nigdy Go nie doświadczyli, że jest dobry? Boże Słowo mówi w 11 wersecie, szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Cieszcie się. Cieszcie się i radujcie się, dlatego że jesteście tymi, których Bóg chce używać. Ale możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób? Jak Bóg może nas w tym wszystkim używać? Jak Bóg chce użyć tego, przez co przechodzę? I tutaj chciałbym, żebyśmy przeszli na chwilkę do innego fragmentu Bożego Słowa. Mianowicie do listu do Rzymian. Jest tu napisane tak. W 11 rozdziale od 17 wersetu. 18 wersetu, przepraszam. 11 rozdział, 18 werset. Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty niczym dzika gałązka wszczepiony między pozostałe zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. Ale jeśli cię wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz jednak, gałęzie odłamano, aby je zostały wszczepione. Słusznie, odłamano je z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze. Nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie. Raczej uważaj, jeśli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzi i ciebie. My jesteśmy tymi, którzy są wszczepieni. Ale dzięki czemu? Dzięki wierze. Są wszczepieni w Bożą rodzinę. Bóg nas wybrał dzięki wierze. Dzięki temu, że ufamy, wierzymy w to, co On do nas powiedział. Wierzymy dlatego, że to On przyszedł do nas. Wierzymy dlatego, że uwierzyliśmy w ofiarę Chrystusa na krzyżu. I dalej jest napisane w 12 rozdziale, także listu do Rzymian, takie słowa. Nie odpłacajcie nikomu złem za złe, 17 werset. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścijcie się sami, pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przeciwciężaj dobrem. Piękne słowa. Pięknie się je czyta, ale te słowa niosą z sobą pewien ciężar. tego, że bardzo dobrze się je czyta, ale kiedy się to przeżywa, to jest to bardzo trudna próba i doświadczenie. Ale Pan Jezus, kiedy mówi te słowa, Paweł właściwie, kiedy mówi te słowa przez swoje zrozumienie słowa, kiedy go czytamy, gdzie zobaczyłem, że czasami jak coś czytamy, to mamy już jakieś wyobrażenie, szczególnie kiedy coś przeżywamy. Kiedy czytamy słowa, że nie myśli się, to już jest pewne wyzwanie, kiedy szczególnie kiedy masz możliwość się myślić. Kiedy wszystko wskazuje na to, że, no, że masz argumenty, że możesz się obronić, a Bóg mówi, nie myśli się. A dalej jest napisane, pomsta do mnie należy. I wtedy zaczyna nam się pewne oczekiwanie. A, to Ty, Boże, się zemścisz. To Ty zrobisz to tak, że będzie temu dobrze, a ja będę zadowolony. Tylko, że Bóg nie o tym mówi w tym fragmencie. Wiecie, co jest ciekawe, że w oryginale, bo to jest zaczerpnięte ze Starego Testamentu, cytuje Paweł Stary Testament, w oryginale słowo pomsta do mnie należy, dokładnie słowo pomsta, w oryginale, gdybyśmy je przeczytali, to ono mówi rozwiązanie do mnie należy tej sprawy. A więc tak naprawdę nie masz wpływu, to słowo odnosi się do Bożego rozwiązania, na które ty jako sługa nie masz żadnego wpływu. Odnosi się do tego, że pewną sprawę zostawiasz i co się dalej z nią stanie, tak naprawdę już nie jest twoim interesem, mówiąc brzydko. To słowo, sprawdziłem sobie, gdzie było używane, to słowo jest używane w momentach, kiedy ktoś przynosił dar przed Boga i ten dar zostawał już u Boga, przed kapłanami, którzy za to odpowiadali, ale ten, który go przyniósł, już do niego ten dar nie należał. To zmienia postać rzeczy. Tutaj nie chodzi o to, że Boże, no to skoro Ty się zemścisz, to ja sobie mogę siąść i oglądać, to będę miał większą radość z tego, co zobaczę. Nie, to oznacza, że zostawiasz tę sprawę przed Bogiem, mając może nawet pełne prawo do zemsty, mając pełne prawo do tego, by uczynić coś, czego może nawet i prawo, i sprawiedliwość powiedziałbyś jest po Twojej stronie. Ale Bóg mówi, zostaw. Zostaw to przede mną. I gdy głębiej wyjdziemy to słowo, gdy zobaczymy, dlaczego Bóg tego chce, to napisane jest tutaj, nie daj się zwyciężyć złu. Bóg nie chce, żebyśmy się dawali i funkcjonowali w sposób tego świata. Wyszliśmy dzisiaj z fragmentu z Ewangelii Łukasza, gdzie były przeciwstawiane pewne skrajności. Czyli coś, co według świata nie jest szczęściem, było przedstawiane dla ludzi wierzących jako szczęście. Bo Bóg mówi, że nie chce, żebyśmy działali według świata. Nie chce, żebyśmy działali według tego, co jak działa ten świat. Dlatego, że to, co On dla nas ma, jest dużo większe, dużo większe błogosławieństwo On ma dla nas ze względu na to, że nas powołał. I chce, żeby to błogosławieństwo nas się tyczyło, żeby na nas spływało, żeby nas dotykało. I mówi, nie daj się zwyciężyć złu. Nie funkcjonuj, jak funkcjonuje ten świat. Nie odpłacaj, nawet jeśli masz możliwość, tylko patrz na Boga, tylko patrz na to, co Bóg ma i ufaj Jemu. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. I tu przechodzimy do fragmentu soli i światła. Jeśli chcesz być drogowskazem, jeśli chcesz być tym, który wskazuje prawdziwie na Chrystusa, to tu jest fragment, który pokazuje, jak to można uczynić. To tu jest fragment, który mówi o tym, że właśnie temu, który dla ciebie był tym przeciwnikiem, pokazuj dobro, nakarm go, odziej go, czyli zrób rzeczy, których on by się nie spodziewał, czyli zrób rzeczy, których po tobie by się ten człowiek nie spodziewał, dlatego że oczekujesz, że Bóg ma sprawę z człowiekiem, dlatego że Bóg nie przyszedł do ciebie i nie wymierzył ci sprawiedliwości, żadnemu z nas. Nie przyszedł do nas, nie powiedział, no Rafale, Dudku, za to, co zrobiłeś, no to teraz musisz to tak i tak odpokutować, ale przyszedł i powiedział, to ja oddaję swoje życie za ciebie. My mamy Jego naśladować. On poszedł dalej i Jego lekcja mówi o tym, że to On poszedł na krzyż. Największe zwycięstwo Biblii jest na krzyżu. Nie jest w zwycięstwie nad Goliatem, nie jest w zdobyciu ziemi obiecanej, nie jest w tych wielkich, wspaniałych historiach, które można nakręcić hollywoodzkie filmy i powiedzieć, no to jest historia. Tylko jest w historii, kiedy Zbawca, Stwórca świata, ten, który mógłby, za którego legiony aniołów zmiotłyby wszystko w okolicy, a jej cały świat zostałby zwinięty i kiedyś tak zostanie zwinięty, jak ta szmata jest tak napisane, to w momencie, kiedy przychodzi na świat, kiedy ma pełne prawo do tego, żeby zniszczyć wszystko, bo jest bez winy, ale jest traktowany jak przestępca. Kiedy rzymski namiestnik próbuje w pewien sposób wpłynąć na to, żeby jednak Jezusa nie skazać na śmierć i sam mówi do niego, możemy sobie o tym przeczytać w Ewangeliach, dlaczego się nie bronisz? Widzimy przykład, jaki daje Chrystus. On się nie broni. Kiedy jest postawiony przed radą, kiedy jest oczerniany, kiedy słyszy zarzuty, które nie mają żadnego podstawy prawnej. Kiedyś czytałem takie opracowania na temat tego, jak Pan Jezus został skazany, napisany przez pewnego prawnika, który się nawrócił. Ten prawnik, jego specjalnością było też jakby prawo starożytne, rzymskie, prawo, które było w tamtych czasach także w Izraelu. I widzi, i ten prawnik w tej książce, w tym opracowaniu napisał, że nie było żadnej prawnej podstawy, by Jezusa skazać na śmierć. Żadnej. I rzymski namiestnik o tym wiedział. Problem był tylko taki, że Pan Jezus się nie bronił. Problem był taki, że kiedy Pana Jezusa uderzono, to Pan Jezus pytał, czemu mnie uderzyłeś? Bo wiedział Pan Jezus, że nie miał nawet prawa ten człowiek go uderzyć. Ale Pan Jezus się nie bronił. I można byłoby powiedzieć, kiedy te fragmenty czytujemy, no to niezła porażka. Ale to co się okazuje? Największe zwycięstwo odbywa się na krzyżu. Zwycięstwo, poprzez które gdyby Pan Jezus wtedy zaczął się bronić, dzisiaj nas by tutaj nie było. Gdyby Pan Jezus wtedy się obronił i miał do tego prawo, nikt z nas by się tutaj nie siedział. Ale On idzie na krzyż i milczy. Umiera. I można powiedzieć, historia w tym miejscu się kończy. Wielka tragedia, wielki przywódca umiera, ale nie. Tu historia się zaczyna. Tu historia się zaczyna, gdyż Chrystus nie tylko zmarł, ale zmartwychwstał. I napisane jest, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. To słowo dobre, to w oryginale jest słowo, które ciekawą rzeczą jest odnoszone tylko co do Boga. To jest to samo słowo, które Pan Jezus słyszy, kiedy jeden z uczniów nazywa go dobry. On mówi, dlaczego nazywasz mnie dobry? To słowo tyczy się tylko Boga, tyczy się tylko tego, co może dać Bóg. Ta dobroć, która może zwyciężyć zło, polega stąd, że możemy ją wziąć tylko od Ducha Świętego. Tylko Duch Święty może wlać w człowieka wierzącego taką siłę, żeby pomimo, że masz prawo się bronić, nie bronisz się. Więcej, idziesz i jesteś gotów służyć tym, którzy są twoimi przeciwnikami. To sprawia, że Kościół zaczyna świecić. To sprawia, że Kościół przestaje być miejscem, w którym no jest tylko przyjemnie, ale jest miejscem, w którym ludzie doświadczają zbawienia. To sprawia, że kiedy ludzie patrzą na ludzi wierzących, to widzą w nich coś, co nawet zabiera im słowa, bo mówią, ci ludzie się nie bronią, ci ludzie są błogosławieństwem. Ci ludzie zastanawiają się, jak dotrzeć do dzieci. Ci ludzie zastanawiają się, jak pomóc tym, którzy nie mają, dla nich już nie ma nadziei. Ci ludzie są tymi, którzy głoszą w więzieniach. Kto chodził wokół Jezusa? Kto był blisko Jezusa? Czy byli to faryzeusze, czy to była elita? My patrzymy w zły sposób na faryzeuszy. Patrzymy na nich jako na tych złych. Dzisiaj tak to słowo już jest znane dla nas. Ale w tamtych czasach to była elita religijna. To byli ludzie, którzy znali Boże Słowo. To byli ludzie, którzy się tym chlubili. To byli ludzie, którzy się nie wstydzili Biblii. Tak byśmy dzisiaj powiedzieli, no, dzisiejszym językiem. To była elita, ale oni nie chcieli iść za Panem Jezusem. Pan Jezus przyciągał tych, którzy mieli się źle. Pan Jezus przyciągał tych, którzy, można powiedzieć, byli z dołu społeczeństwa. Pan Jezus był tym, który ratował cudzołożnicę, celnika, zwykłego rybaka. Do nich docierało słowo. Przez to, co czynił Pan Jezus, ich nie oskarżał, ale miał zawsze dla nich rozwiązanie. Tą siłę czerpiemy z Ducha Świętego i wtedy zwyciężamy. I wtedy słowo z Ewangelii, z listu do Rzymian stają się prawdą. W innym fragmencie, który chciałbym jeszcze przeczytać z Bożego Słowa, w pierwszym liście Piotra, Czytamy tak. W czwartym wersecie, przepraszam. W czwartym rozdziale, pierwszy werset. Ponieważ Chrystus cierpiał w ciele, wy też przygotujcie się na to, kto przeszedł przez cielesne cierpienie, ma już dosyć grzechu i pragnie dalsze życie w ciele poświęcić nie zaspokojeniu ludzkich żądz, ale woli Boga. Wystarczy, że w minionym czasie robiliście to, co lubią poganie. Żyliście w rozwiązłości, rozpuście, rozpasaniu, biesiadach, pijaństwie i obrzydliwym bałwochwalstwie. Teraz dziwi ich wam nieśpieszno nanurzać się z nimi w tym bagnie nierządu i bluźnią wam. Zdadzą oni jednak sprawę przed tym, który jest pogotów sądzić żywych i umarłych. Kiedyś żyliśmy życiem, które było takie jak ten świat. Ale to nie my wyrwaliśmy się z niego, ale to Chrystus nas wyrwał. To Chrystus nas wyrwał i powołał. Nie po to, byśmy do tego wracali, ale po to, abyśmy byli nadzieją dla innych. A w trzecim rozdziale, też w liście Piotra, czytamy tak. Bo kto kocha życie, chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady, nie odstąpi od zła i postępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego dąży. Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciwko ludziom pełniącym zło. Oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, ale nie sprawiedliwych własną sprawiedliwością. Na tych, którzy chowają się w Chrystusie. To jest siła, która może zmienić wszystko w twoim życiu. Jest takie świadectwo, jakiś czas temu niedawno czytałem, pewnego człowieka, który był bardzo dobrym pracownikiem, był człowiekiem, który starał się ze wszystkich sił, by po prostu jak najlepiej wykonywać swoją pracę. I zbliżał się czas awansu. To działo się w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu. I ten człowiek, wszyscy wiedzieli w firmie, że to jest ten człowiek, który dostanie awans, dlatego że po prostu na niego zapracował, był tym, który miał najlepsze wyniki, był tym, który on opiekował się klientami najlepiej. I kiedy ten człowiek był wierzącą osobą, wszyscy znali też jego życie i wiedzieli, że oprócz tego, że to, co jak żyje, to też pokazuje, że jest osobą, która jest wierna i uczciwa. I wszyscy w firmie wiedzieli, że on dostanie awans. Ale tak stało się, że nie dostał awansu. Więcej, dowiedział się, czemu nie dostanie awansu, w jakiś tam dokładnie, nie wiem jaki to był sposób, ale wiem, że dostał informacje i dowody na to, że nie dostał awansu, dlatego że był czarnoskóry. Ten człowiek, kiedy miał już te dowody na ten temat, mógł się obronić i właściwie każdy prawnik dałby mu zwycięstwo w tej rozprawie. Poszedł do pewnego pastora, który w tym czasie miał wykłady i opowiedział mu o tej sytuacji i mówi, ten pastor mu zadał pytanie, czy chcesz to rozwiązać po ludzku, czy po Bożemu? Mówi, że temu tu przychodzi, bo chce to rozwiązać po Bożemu. Wiecie, ten człowiek miał niesamowite podejście do tego, dlatego że miał wszystkie argumenty, żeby wygrać sprawę. Należało mu się to. Nie był kimś, kto nie zasługuje na to. Wiele lat spędził na tym, żeby pracować i dojść do tego miejsca, a tutaj coś go mija. Wyższe zarobki, wszystko to, co idzie za tym, co idzie z awansem. I ten pastor mówi mu, zostaw tą sprawę przed Bogiem. Oddaj tą sprawę Bogu i zrób to, co Bóg kładzie w twoim sercu. Cokolwiek by to nie było. I ten człowiek przyjął to, co jest. Poszedł do tego człowieka, który dostał ten awans. Ten sam człowiek, który dostał ten awans, był zaskoczony tym, że dostał ten awans. Było mu nawet głupio, kiedy ten przyszedł i mu pogratulował. Spodziewał się, że ta osoba go zaatakuje. Ale ten człowiek przyszedł i ten, który miał dostać, ten czarnoskóry mężczyzna, przyszedł i mówi, gratuluję ci, niech ci się błogosławi w tej pracy, będę twoim najlepszym pracownikiem. Tamten człowiek prawie ze łzami to przyjął. Wiedział, że nie zasługuje na ten awans. Ten znowu wziął te dowody, które miał i je zniszczył. Zostawił to przed Bogiem. Zostawił tę sprawę Bogu i można było powiedzieć, czemu tak robi? Przecież ma argumenty, żeby się obronić. Ale wracamy do fragmentu, w którym mówimy, pomsta należy do Pana. Pamiętamy jeszcze, co Bóg powiedział, że rozwiązanie, że ta sprawa należy do Boga. Bo Bóg wie lepiej, co nas dotyka w naszym życiu. On zna nas lepiej. Wiecie, i jakiś czas temu później ten człowiek dostał propozycję pracy w konkurencji, ale był wierzący, był człowiekiem, który był też wierny miejscu, w którym pracuje i odrzucił ten awans. Znaczy awans, to zmianę firmy, miał przejść do konkurencji. Powiedział, nie, chcę być wierny tym klientom, którzy tutaj są, firmie, która tutaj jest, nie chcę odchodzić. Ale konkurencja nie dała za wygraną i przez wiele miesięcy męczyła, dzwoniła, aż tak umęczyła człowieka, że w końcu spotkał się z nimi na spotkaniu i na tym spotkaniu ten człowiek z konkurencji mówi, wiesz co, ja nie będę ci przekonywał, ja chciałbym ci powiedzieć tylko jedną rzecz. Idź do domu, porozmawiaj ze swoją żoną, ustal wysokość wypłaty, jaką byście chcieli i na następnym spotkaniu powiedz mi, ile to jest. Ten człowiek wyszedł, nawet zapomniał z tą żoną porozmawiać, tuż przed kolejnym spotkaniem, kiedy mieli się spotkać, porozmawiali. I stwierdził, że żeby się już pozbyć tego, to da taką kwotę, że nie ma szans, żeby go przyjęli. W tej branży się takich pieniędzy nie daje, nawet trzy wyższe stanowiska. Napisał to na kopercie, dał to do koperty. Kiedy się spotkali, wyciągnął tą kopertę, mówi, czy rozmawiałeś z żoną? Mówi, no tu mamy tą propozycję. On mówi, ja nie chcę tej koperty, ten z konkurencji. Mówi, my tu mamy dla ciebie naszą propozycję, zanim ty zrobisz cokolwiek, pokażesz nam to, zobacz tą naszą propozycję. A ta propozycja, którą dostał od tej firmy, była jeszcze wyższa niż to, co on tam dał w tej kopercie. I przyjął tą propozycję. Ale wiecie, co się stało dalej? Za kilka miesięcy, właściwie chyba rok później, firma, której odszedł, zbankrutowała, a on zatrudnił wszystkich tamtych pracowników. Bóg miał rozwiązanie, które szło dalej. Mógł wziąć na siebie odpowiedzialność i sprzeciwić się i zacząć walczyć o swoje. Pewnie by wygrał. Pytanie, co by stracił, a nie co by wygrał. My widzimy czasami coś w naszej perspektywie i wydaje się, że sprawiedliwość trzeba wziąć w swoje ręce, bo jak jej nie weźmiemy, to nas nikt nie weźmie w obronę. Tylko, że Boże Słowo mówi, że pomsta należy do Boga. Nie dlatego, że Bóg se tak wymyśli i powiedział, no ja taki mam pomysł i jak wam się nie podoba, to trudno. Tylko dlatego, że Pan Bóg widzi dalej. Pan Bóg wie lepiej i Pan Bóg nie chce niszczyć, tylko chce budować. Jest czas łaski, jest czas, kiedy Bóg chce ratować ludzi, jest czas, kiedy Bóg chce docierać i pokazać, że On jest większy niż nawet to, co nas spotkało, że On nas rozumie, że On poprzez te cierpienia, które sam wycierpiał, chce też pokazać nam, że naśladując Jego człowiek nie traci. Może dla świata tak, ale Boże Słowo, to od czego wyszliśmy dzisiaj, mówi, że szczęśliwy ten, który jest pokorny. Szczęśliwy ten, który jest gotów nawet stracić. Szczęśliwy jest ten, który dla świata wcale nie jest w miejscu, w którym mógłby być szczęśliwy, dlatego że swoją nadzieję odkładamy w Bogu i to do nas należy królestwo przyszłości. Tylko czy my już dzisiaj tym żyjemy? Wiecie, Bóg nie mówi, że no tak musicie robić i nas tym zostawia. Bóg mówi, że mamy przychodzić do Niego, że mamy przed Nim składać nasze pragnienia, że do Niego mamy wylewać nasze troski, a On wszystko dobrze uczyni. Możesz dzisiaj wziąć sprawę w swoje ręce. A może jesteś w miejscu, w którym przeżywasz trudne chwile i nie wiesz, co dalej robić. Nie wiesz, czemu spotyka cię to. Nie wiesz, czemu jesteś dotykany przez tak wiele rzeczy, które się dzieją. Ale Bóg chce, żebyś przestał o tym myśleć i zostawił sprawę przed Nim, dlatego że On ma dla ciebie dobre rzeczy, dlatego że On ma dla ciebie błogosławieństwo, dlatego że On chce cię błogosławić dzisiaj, nie kiedyś tam w przyszłości, dlatego że On chce docierać do twojego życia teraz, dlatego że On chce przemieniać twoje życie, dlatego że chce mieć dostęp do twojego życia, chce, żebyś ty dzisiaj nie żył przeszłością, nie żył zranieniami. Kiedy Chrystus umierał na krzyżu, jest taka scena, która mnie bardzo dotyka. Jeden z rzymskich żołnierzy, że to nie był rzymski żołnierz, który pierwszy raz w życiu widział, jak kogoś krzyżują, no i to tak wywarło na nim taki wpływ. Wiemy, że był to jeden z dowódców. Dokładnie jest napisane, że był to setnik. Czyli ktoś, kto no nie jedno w swoim życiu musiał widzieć. Setnikiem nie zostawało się, wiesz, może ty dzisiaj będziesz setnikiem. To byli ludzie, którzy już nie jedno doświadczyli. To byli ludzie, którzy nie jedną bitwę, nie jedno zwycięstwo i nie jedną egzekucję wykonali. Ale co ten człowiek mówi? Niewierzący. To zaprawdę był Syn Boży. Co nim wstrząsło? Przecież nie mogło nim wstrząsnąć egzekucja, których widział. Zresztą przy Jezusie krzyżowano dwóch innych i on nic nie, o tamtych nie wspomniał w tym miejscu. Z tamtych jakoś lżej ukrzyżowano? Nie. On widział, że ten człowiek umiera w sposób, który mógł oddawać swoje życie tylko Syn Boży. Co chcemy, żeby ludzie widzieli? Czy chcemy być światłem na górze, solą ziemi, która pokazuje i ludzie mówią, to zaprawdę musi być Syn Boży, to musi być Ewangelia, to musi być zbawienie, bo czegoś takiego nie widziałem nigdzie indziej, bo nikt inny nie byłby w stanie może dać temu, który jeszcze wczoraj cię krzywdził, wodę, ubranie, pomoc. Może temu, który na ciebie w korku stojąc wyskoczył, jesteś w stanie mu przyjść i uśmiechnąć się i powiedzieć przepraszam, chociaż ty nie jesteś tym, który powinien może przepraszać. Tylko czy będziesz tym, który dzisiaj przyjdzie do Boga i powiesz, Panie, ja chcę być całkowicie Tobie oddany. Chcę, żebyś to Ty rządził moim życiem. Chcę, żebyś to Ty kierował moimi krokami. Chcę, żebyś mnie prowadził w miejsce, w którym będę odbierał Twoją chwałę. Dlatego, że jedyne, co w moim życiu mnie interesuje, to Ty. I to, co Ty masz dla mojego życia, bo wiem, że to jest dobre. Nie dlatego, że wiem, że to jest trudne, ale dlatego, że wiem, że to, co trudne z Tobą, jestem w stanie przejść. Dlatego, że z Chrystusem, kiedy kroczymy, to nawet wyschnięta dolina okazuje się błogosławieństwem. Kiedy idziemy z Chrystusem, zaczynamy czytać to, co z Mateusza dzisiaj czytaliśmy. Szczęśliwi jesteśmy, świadomi swej nędzy, świadomi tego, że nasze jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteśmy, kiedy jesteśmy zasmuceni, gdyż On doznaje pociechy. On jest tym, który cię będzie pocieszał. On cię pocieszy lepiej niż ktokolwiek inny. Pani, wiele rzeczy przeżywa człowiek w życiu, ale kiedy Bóg przychodzi z pocieszeniem, to człowiek jest w stanie podskoczyć, bo wie, że na to w ogóle nie zasłużył. Szczęśliwi, złaknieni, spragnieni. Jesteś gdzieś spragniony, złakniony? Może nie jesteś spragniony, złakniony wody albo tego, co ciało potrzebuje, ale może jesteś spragniony tego, żeby Bóg wreszcie do ciebie przemówił w danej sprawie. A może Bóg chce, żebyś powiedział, zostawiam tę sprawę przed Tobą, Boże, i chcę wyjść z tego miejsca wolny, dlatego że zaufałem Tobie. Złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Tak, nasyceni, napełniony. Możesz wyjść z tego miejsca napełniony, jeśli zaufasz Bogu. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca. Szczęśliwi niosący pokój. Szczęśliwi prześladowani. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać. To jest siła, której ten świat nie jest w stanie zatrzymać. To jest siła, przed którą sam diabeł musi uciec, bo tego nie rozumie. Nie jest w stanie tego pojąć. Bo diabeł myślał, że zwyciężył, bo Chrystusa ukrzyżowano. A nie wiedział, że ponosi właśnie największą klęskę, jaką można ponieść i że wypełnia się tylko słowo, które zostało już zapisane. I tak samo zwycięstwo tyczy się nas. Możemy być tymi szczęśliwymi. Kochani, chciałbym, żebyśmy teraz mieli jeszcze czas modlitwy. Tym razem, tak jak powiedziałem, nie przyjechałem sam, przyjechaliśmy większą grupą i chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze mieli czas, gdzie poproszę naszą grupę i oni zaśpiewają dwie, może trzy pieśni. Chciałbym, żebyśmy mieli czas, kiedy skłonimy nasze głowy i pomodlimy się jeszcze, posłuchamy pieśni i pouwielbiamy Boga tymi pieśniami. Ale może to będzie czas dla kogoś z nas, kto przyjdzie i powie, Panie, chcę być szczęśliwy. Już mam dość bycia tym, który non-stop ma głowę w dół, jest smutny, nieszczęśliwy, bo takie życie wiedzie. Ale chcę być szczęśliwy, dlatego że Ty masz rozwiązanie. Bądź tym, który nie zmarnuje tego czasu, ale wyjdzie z tego nabożeństwa ubłogosławiony i prowadzony przez Boga. Wyjdzie z tego miejsca może uwolniony od jakiegoś problemu. Nie dlatego, że problem się rozwiązał, ale dlatego, że w tej chwili to już nie Ty zajmujesz się tym problemem, tylko Bóg. I On wie i ma o nas staranie. Miejmy teraz jeszcze ten czas, chwilę modlitwy.